Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach elektrolitowych. Jednak jak wspominałam poprzednio, warto pamiętać, że organizm fizjologiczny nieustannie traci wodę. I to z powierzchni pęcherzyków płucnych i dróg oddechowych w stanie spoczynku w temperaturze około 20 stopni oceniane jest na około 200 do 400 ml na dobę. Ponadto tracimy wodę przez skórę w wyniku tak zwanego parowania niewidocznego albo obowiązkowego ocenianego na około 400 do 600 ml na dobę. Dodatkowo dochodzi do utraty wody przez gruczoły potowe, co jest zależne od temperatury ciała i otoczenia. Z przewodu pokarmowego w prawidłowych warunkach dochodzi do utraty około 200-300 ml i jak łatwo obliczyć obok potów, organizm traci około 1000 do 1200 ml wody, do czego należy dodać ilość wydalonego moczu, czyli następne 1000-1200 do 500 ml, co razem w celu zbilansowania wodnego, wodnoelektrolitowego w ustroju wymaga uzupełnienia codziennie około 3 litrów wody albo w postaci innych napojów. Ponadto występuje tak zwane endogenne wytwarzanie wody jako skutek przemiany materii oceniane na około 300 ml na dobę. Przypominam te dane dotyczące utraty płynów, co należy oczywiście korygować nie tylko wraz z ilością wydalanego moczu, ale pamiętać o utracie wody, zwłaszcza w czasie upałów, w trakcie potów i zapobiegać zaburzeniom gospodarki wodnoelektrolitowej, jako rzadko występują jako pierwotne schorzenie, czyli choroba sama w sobie. Znacznie częściej zaburzenia wodnoelektrolitowe występują wskutek innych poważnych schorzeń, także używanych leków, czy też nieodpowiedniego odżywiania. Długotrwałe, wolno narastające zmiany stężenia elektrolitów najczęściej nie powodują większych objawów, chyba że wzrost albo spadek poszczególnych jonów jest bardzo duży. Jednak gdy wahania w stężeniu poszczególnych elektrolitów są gwałtowne, nawet jeśli przekroczenie norm jest niewielkie, mogą występować nawet poważne objawy. Zaburzenia wodnoelektrolitowe są wynikiem poważnych chorób dotyczących szczególnie nerek, także układu pokarmowego albo hormonalnego. Poprzednio mówiłam o stanach odwodnienia. Natomiast dzisiaj chciałabym opowiedzieć o zaburzeniach elektrolitowych, zwłaszcza dotyczących sodu, potasu, magnezu, fosforu i wapnia. Nieprawidłowe wartości tych elektrolitów wymagają leczenia w postaci uzupełnienia niedoborów, chociaż najbardziej korzystne jak zwykle w leczeniu jest usunięcie przyczyny choroby albo zaburzeń, jaka umożliwia całkowite wyleczenie. Leczenie zaburzeń elektrolitowych polega na usuwaniu poszczególnych elektrolitów z organizmu w przypadkach ich nadmiaru oraz dostarczenie elektrolitów w przypadkach występowania braków. Chociaż jak wspominałam, samo uzupełnienie lub eliminacja jest postępowaniem tylko objawowym, dlatego jeśli nie zostaje usunięta przyczyna, leczenie objawowe może być powodem powrotu zaburzeń. Wszelkie zmiany elektrolitowe są niekorzystne dla organizmu, prowadząc do zmiany ładunków błon komórkowych i potencjałów elektrycznych między komórkami wraz z powstawaniem zaburzeń przewodnictwa nerwowego, a także skurczów mięśni. Ponadto elektrolity stanowią materiał budulcowy i energetyczny. Duże zaburzenia elektrolitowe mogą stanowić nawet zagrożenie dla życia, szczególnie poprzez upośledzenie funkcji układu nerwowego oraz mięśni, w tym także mięśnia sercowego, co wymaga leczenia z korekcją powstałych zaburzeń. Zmiany poziomu elektrolitów mogą być skutkiem nieprawidłowej diety i przy braku innych chorób są najczęściej niewielkie, nie wymagające intensywnego leczenia, natomiast w zagrażających stanach zdrowia czy życiu zaburzeniach elektrolitowych chorzy z takimi zaburzeniami powinni być leczeni w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską z badaniem poziomu poszczególnych jonów czy elektrolitów. W prawidłowych warunkach płyny ustrojowe są określane jako elektroobojętne, izoosmolarne oraz określane jako izojonia. Elektroobojętność i przepływ jonów przez błony komórkowe następuje w takim kierunku, aby suma poszczególnych ładunków, czyli o ładunku ujemnym, jak jony chlorkowe czy wodorowęglanowe, była z dodatnimi jonami sodem i potasem taka sama po obu stronach błony komórkowej, czyli ładunki powinny się neutralizować. Taki stan elektroobojętności ma największe znaczenie w kontekście gospodarki elektrolitowej. Z kolei termin izoosmolalność oznacza tożsamość ciśnienia osmotycznego we wszystkich przestrzeniach wodnych. Zmiana ilości substancji osmotycznie czynnej w jednej przestrzeni powoduje przesuwanie płynu wraz z ponownym wyrównaniem ciśnień osmotycznych. Osmolarność płynów ustrojowych fizjologicznie wynosi od 280 do 295 milimola na kilogram, co w osoczu odpowiada sód, glukoza i mocznik. Jeśli osmolarność płynu jest mniejsza niż fizjologicznie, występuje stan hipotonii, czyli niskiego ciśnienia. Natomiast jeśli osmolarność jest większa, występuje nadciśnienie, określane także pojęciem hipertonii. Pojęcie izojonia natomiast oznacza stężenie jonów. Za chwilę opowiem o poszczególnych przestrzeniach, czyli wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej, jakie zawierają określone ilości elektrolitów, w tym jonów dodatnich, czyli kationów i jonów ujemnych, określanych anionami. Pomimo prawa elektroobojętności, specyficzna budowa błony komórkowej ze znajdującymi się w jej obrębie kanałami jonowymi sprawia, że suma ładunków po obu stronach błony jest różna, co jest określane potencjałem błonowym, jak jest utrzymywany dzięki specyficznej budowie błony komórkowej, która zapobiega przepływowi jonów, a także transporterom bardzo różnym, od dawna znanej pompie sodowo-potasowej, ale już obecnie znanych jest wiele takich kanałów, które nieustannie przesuwają jony do komórki i z komórki. Przepływający bodziec zarówno elektryczny, mechaniczny, jak i chemiczny powoduje zachwianie równowagi i zmianę przepuszczalności błony komórkowej, czego skutkiem może być natychmiastowe, szybko rozprzestrzeniające się wzdłuż całej komórki przemieszczanie ładunków przez błonę komórkową, czyli powstanie potencjału czynnościowego impulsu nerwowego, jaki stanowi podstawowy mechanizm odpowiedzialny za przewodzenie impulsów nerwowych oraz skurcze mięśni. Zaburzenia gospodarki elektrolitowej mają duży wpływ na funkcjonowanie całego naszego organizmu, ale jak już mówiłam, szczególnie układu nerwowego i mięśni. Odwodnienie, przypominam, jest określane, gdy zawartość wody w organizmie jest zbyt mała, co powstaje na skutek utraty wody, ale różnych także towarzyszących zaburzeń elektrolitowych, które wynikają z różnych mechanizmów utraty płynów, a co za tym idzie proporcji wody i poszczególnych elektrolitów w organizmie. Jak wiadomo, sód jest ważnym elektrolitem, zwłaszcza w płynie pozakomórkowym, będąc głównym czynnikiem wpływającym na potencjał elektryczny płynów oraz ich osmolarność. Sód odgrywa bardzo ważną rolę w przekazywaniu impulsów nerwowych oraz w skurczach mięśni. Normy stężenia tego jonu w surowicy wynoszą od 135 do 148 milimoli na litr. I warto pamiętać, że nawet nieznaczne zmniejszenie poziomu sodu w organizmie może dawać niekorzystne konsekwencje. Takie zmniejszenie ilości sodu, nazwane hiponatremią, w większości przypadków wynika z nadmiaru wody w stosunku do sodu w stanie przewodnienia hipotonicznego, gdzie najczęściej przyczyną jest nieprawidłowe wydzielanie jednego z hormonów określanych antydiuretycznym, co powoduje zahamowanie wydalania wody z nadmiernym usuwaniem sodu z organizmu. W zależności od czasu narastania niedoboru sodu wyróżniana jest hiponatremia ostra i przewlekła. Hiponatremia, czyli niski poziom sodu, trwająca długo, zwykle daje łagodne objawy, w tym także zaburzenia koncentracji uwagi i równowagi. Jeśli stan niskiego poziomu sodu, czyli hiponatremii, rozwija się szybko, w czasie na przykład 48 godzin, pojawiają się bardzo już ostre objawy, zarówno bóle głowy, drgawki, jak i śpiączka. Ponadto w zależności od przyczyny niedoborowi sodu towarzyszy także zmiana osmolarności płynów wewnątrzustrojowych, czyli wolemii, ilości płynów w ustroju. Sód jest bardzo ważną substancją osmotycznie czynną, dlatego zmniejszenie jego ilości powoduje spadek ciśnienia, ale także obrzęki komórek na skutek napływu do nich wody. W diagnostyce hiponatremii oznaczany jest poziom sodu we krwi oraz oznaczana osmolarność surowicy, a także w moczu, co pozwala na ustalenie prawdopodobnej przyczyny wraz z wdrożeniem odpowiedniego leczenia skierowanego nie tylko na wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, ale przede wszystkim na usunięcie przyczyny. Jeszcze raz powtarzam, zaburzenia poziomu sodu w organizmie mogą bardzo niebezpieczne konsekwencje. Z kolei hipernatremia, czyli zbyt wysoki poziom sodu we krwi, najczęściej występuje wskutek utraty wody i to zarówno z potem, wymiotami czy w przebiegu biegunek, w chorobie określanej moczówką prostą czy też przy niedostatecznym przyjmowaniu wody. Podobnie jak w hiponatremii, nasilenie objawów zależy od szybkości narastania zaburzeń i stan rozwijający się powoli może nie powodować żadnych dolegliwości. W nagłych przypadkach natomiast dochodzi do zaburzeń świadomości, nudności, wymiotów, a niekiedy nawet do śpiączki. Leczenie hipernatremii, czyli wysokiego poziomu sodu, opiera się na usunięciu przyczyny i odpowiedniej terapii płynami. Drugim bardzo ważnym pierwiastkiem w organizmie jest potas, czyli główny kation wewnątrzkomórkowy oraz jeden z czterech podstawowych substancji osmotycznie czynnych. Podobnie jak w przypadku sodu, podstawowa rola potasu ma wpływ na skurcz mięśni, w tym szczególnie mięśnia sercowego, ale także wpływa na skurcze mięśni gładkich, występujących m.in. w przewodzie pokarmowym, czy też w układzie moczowym. Potas bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowych, ale jest także składnikiem wielu enzymów. Warto pamiętać, że normy laboratoryjne potasu wynoszą od 3,8 do 5,5 mmol na litr. Najczęstszą przyczyną niskiego poziomu potasu we krwi jest nadmierna utrata wody i elektrolitów przez nerki, co szczególnie występuje w trakcie przyjmowania środków moczopędnych, ale także w takich chorobach jak nadczynność kory nadnerczy, czy w niektórych chorobach genetycznych. Zaburzenia stężenia potasu występują podczas stosowania leków moczopędnych, kiedy konieczne jest dość częste oznaczanie wartości elektrolitów w surowicy krwi. Usuwanie potasu może także występować przez przewód pokarmowy, zwłaszcza w trakcie biegunek. Również może dochodzić do poważnych zaburzeń elektrolitowych na tym tle. Hipokaliemia, czyli niski poziom potasu, może występować wskutek niedoboru w diecie, a także różnych przesunięć jonowych wskutek napływu potasu do komórek. Objawy takiej hipokaliemii, czyli niskiego poziomu potasu, nie zawsze występują. Jeśli powstają przewlekle, mogą nie dawać nawet objawów. Dlatego warto od czasu do czasu, zwłaszcza chorym, którzy biorą leki moczopędne, kontrolować poziom potasu, w ogóle elektrolitów. Przy dużym niedoborze potasu potencjał spoczynkowy komórek nerwowych i mięśniowych, a także gospodarkę kwasowo-zasadową może prowadzić do powikłań, w tym do zaburzeń rytmu serca, osłabienia mięśni, różnego rodzaju dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, z niedrożnością włącznie. Rozpoznanie jest stawiane na podstawie badań laboratoryjnych, chociaż w przebiegu zaburzeń stężenia potasu mają także ważną rolę inne parametry gospodarki elektrolitowej, ale także kwasowo-zasadowej. W zależności od nasilenia potas można uzupełniać preparatami doustnymi albo w przypadkach ostrych, większych zaburzeń dożylnie we wlewie kroplowym. Natomiast wzrost poziomu potasu, określany hiperkaliemią, może występować w wielu zaburzeniach i chorobach. Tutaj wymieniane są niewydolność nerek, zaburzenia układu endokrynologicznego czy wewnątrzwydzielniczego, zwłaszcza niedoczynność kory nadnerczy. Również zażywanie niektórych leków stosowanych w chorobie nadciśnieniowej, w chorobie wieńcowej, albo też nadmierne pobieranie suplementów diety, które zawierają potas. W czasie leczenia preparatami potasu, a także w poważnych chorobach nerek konieczne jest w związku z tym oznaczanie wartości elektrolitów we krwi, tak jak już mówiłam, nie tylko sodu i chloru, ale potasu. Hipokaliemia, czyli niski poziom potasu, ma wpływ podobnie na potencjał spoczynkowy mięśni i nerwów. Wysoki poziom potasu powoduje na przykład osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia rytmu serca, nawet z zatrzymaniem akcji serca. Także zaburzenia nerwowe takie jak mrowienia określane parastezjami, a niekiedy nawet dochodzi do zaburzeń świadomości. Stwierdzenie wysokiego poziomu potasu, hiperkaliemii, musi być powodem pogłębienia diagnostyki w celu poznania przyczyny tego stanu i wykrycia ewentualnych innych zaburzeń elektrolitowych czy kwasowo-zasadowych, a leczenie polega na usunięciu przyczyny z ograniczeniem podaży tego pierwiastka. Przy wysokim stężeniu potasu, jak już mówiłam, może dojść do zaburzeń rytmu serca, dlatego podawane są środki, które wiążą potas we krwi, a także leki moczopędne w celu usunięcia nadmiaru tego jonu. Następnym ważnym pierwiastkiem w naszym organizmie jest magnez, który pełni wiele funkcji, w tym podkreślana jest rola magnezu w procesach energetycznych, w syntezie kwasów nukleinowych, także białek. Magnez jest budulcem kości i podobnie jak sód i potas uczestniczy w przekazywaniu impulsów w układzie nerwowym, czyli bierze udział w skurczu włókien mięśniowych. Magnez jest jonem głównie wewnątrzkomórkowym, chociaż jego udział w tworzeniu potencjału spoczynkowego jest mniejszy niż w przypadku wcześniej wymienionych pierwiastków. Normy stężenia magnezu w surowicy wynoszą od 0,65 do 1,2 milimola. Niski poziom magnezu, czyli hipomagnezemia, występuje stosunkowo rzadko. Może być skutkiem niedoboru w diecie, ale także może występować w przypadkach zaburzeniach wchłaniania, czyli nadmiernej utraty z moczem albo przez przewód pokarmowy. Diagnostyka zaburzeń ilości magnezu jest trudna ze względu na jego położenie wewnątrzkomórkowe, dlatego dopiero duże zmiany ilości magnezu w organizmie mogą być wychwycone w badaniach laboratoryjnych. Niski poziom magnezu może być przyczyną także zaburzeń rytmu serca, osłabienia i skurczów mięśni. Leczenie powinno polegać na podawaniu magnezu w postaci suplementów. Niedobór magnezu może prowadzić także do innych niebezpiecznych objawów na czele z zaburzeniami rytmu serca, dlatego konieczne jest wtedy podawanie magnezu doustne, a w niektórych przypadkach nawet dożylne. Z kolei zbyt duże stężenie magnezu występuje rzadko, gdzie przyczynami może być nadmiar w diecie, właśnie nadmierna suplementacja, czy też w przebiegu zaburzenia funkcji nerek. Objawy są podobne jak w przypadku niedoboru, czyli występują różnego rodzaju zaburzenia siły mięśniowej, zaburzenia czucia i wspomniane już zaburzenia rytmu serca. Następne elektrolity, jak wapń, który jest razem z sodem i wymienianym już potasem, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie również mięśni i nerwów, bierze udział w przekazywaniu impulsów oraz w skurczach włókien mięśniowych, ponadto jest jednym z podstawowych składników kości, odpowiadając także za procesy enzymatyczne, ale także krzepnięcie krwi. Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy wynosi od 2,25 do 2,75 milimoli na litr. Jest to około 1% wapnia zawartego w naszym organizmie, ponieważ większość znajduje się w kościach wewnątrzkomórkowo. Tutaj zwrócę uwagę, że te wymienione przeze mnie normy w niektórych przypadkach przy zmianie aparatów mogą być inne, dlatego zawsze należy wyniki badań korygować z pisanymi na wynikach obok normami. Za gospodarkę wapniową w organizmie odpowiada układ hormonalny, także przewód pokarmowy, nerki oraz witamina D. Najczęstszą przyczyną niedoboru wapnia jest niedostateczna jego podaż w pokarmie, upośledzenie wchłaniania, a także choroby nerek i zaburzenia hormonalne, które zwłaszcza dotyczą gruczołów o nazwie przytarczyce. Ciężka hipokaliemia, czyli wybitnie niski poziom wapnia we krwi, objawia się tężyczką, drętwieniem i skurczami mięśni, w tym także gardła, niekiedy także światłowstrętem albo napadami astmy i bólami brzucha. Jeśli niedobór wapnia jest niewielki i występuje przewlekle, podobnie jak po poprzednich przypadkach, może nie dawać żadnych objawów. Objawowa hipokaliemia jest stanem nagłym. Leczy się ją natychmiast, uzupełniając niedobór wapnia, najlepiej dożylnie. Nadmiar wapnia w surowicy wynika najczęściej z zaburzeń stężenia parathormonu, a więc może być wynikiem wytwarzania na przykład przez nowotwory białka podobnego do parathormonu, czyli hormonu przytarczy, który ma identyczne z nim działanie i powodować może zwiększone wydzielanie wapnia w osoczu krwi. Objawy hiperkaliemii to zaburzenia czynności nerek, zaburzenia przewodu pokarmowego, także nadciśnienie tętnicze oraz osłabienie siły mięśniowej. Leczenie poza zwiększeniem diurezy, czyli podawaniem preparatów moczopędnych, usuwaniem z moczem wapnia z organizmu polega na hamowaniu uwalniania tego pierwiastka z kości przy pomocy leków stosowanych np. w osteoporozie. Podobnie związki fosforu pełnią kilka funkcji w organizmie, najczęściej dotycząc roli w budowaniu kości, także zębów, odgrywają pewną rolę w gospodarce kwasowo-zasadowej. Fosfor jest jednym z głównych anionów wewnątrzkomórkowych, także jest składnikiem kwasów nukleinowych, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego i rybonukleinowego, a także nośnikiem energii, czyli adenozynotrójfosforanu, określanego skrótem ATP. Prawidłowe wartości fosforanu w surowicy wynoszą od 0,9 do 1,6 milimola. Przyczyną tej hiperfosfatemii, czyli braku usuwania fosforu w organizmie, rzadziej zdarza się przy niedoczynności przytarczy, skutkiem czego również zmniejszona jest ilość wydalania fosforanu z moczy. To są najważniejsze elektrolity, które mogą także w trakcie zaburzeń elektrolitowych powodować różnego rodzaju zaburzenia. Stąd warto, zwłaszcza osoby, które mają zaburzenia funkcji nerek, czy przyjmują preparaty zarówno moczopędne, jak i na ciśnienie, aby co jakiś czas badały sobie poziom tychże elektrolitów we krwi. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.